Zapraszam Państwa na skrót wiadomości z kraju i ze świata. Rada do spraw środków społecznego przekazu powtórzyła stanowisko Prezydium Episkopatu Polski i samej konferencji co do prawa obecności telewizji Trwam na multipleksie cyfrowym. Na Jasnej Górze odbyło się spotkanie Rady. To pierwsze posiedzenie tego gremium pod kierownictwem nowego przewodniczącego, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Metropolita Częstochowski mówił, że chodzi o głos stacji katolickiej, a nie tylko religioznawczej. Dlatego należy zaznaczyć, że jesteśmy za jednością, którą chcemy budować na prawdzie, a nie na jakichś ukrytych źródłach manipulacji czy zaporach finansowych. Ksiądz arcybiskup dodał, że to nie pieniądze mają nas dzielić, ale mają nas łączyć prawdy wychowania i odpowiedzialności za ludzi. Przypomnijmy, cały czas trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w obronie katolickiej telewizji Trwam. W biurze Radia Maryja w Toruniu podliczono już 2 426 277 kopii podpisów. Katastrofa Tu-154M rozpoczęła się dużo wcześniej niż w miejscu, na które wskazuje raport Jerzego Millera. Według rosyjskiego dokumentu sporządzonego w dniu katastrofy Tu-154M rozpadł się na przestrzeni 1,5 kilometra przed szosą Kutuzowa i przed miejscem, gdzie upadły jego ostatnie fragmenty. O sprawie poinformował poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący sejmowego zespołu, który bada przyczyny tej tragedii. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości interweniują w sprawie zamrożenia przez Komisję Europejską środków finansowych na polskie drogi. Interpelację w tej sprawie do komisarza Johannesa Hahna, odpowiedzialnego w Unii Europejskiej za politykę regionalną, skierował europoseł Tomasz Poręba. Także Solidarna Polska interweniuje w Komisji Europejskiej. Dodatkowo chce szerokiej debaty na forum Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość domaga się również zwołania nadzwyczajnego posiedzenia polskiego Sejmu. Przypomnijmy, chodzi o wypłaty funduszy Unii Europejskiej na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. Chodzi o 4 miliardy złotych. Komisja Europejska oczekuje od Polski audytu projektów drogowych i wzmocnienia systemu kontroli, zwłaszcza przetargów. Jeśli będzie pewna w tych kwestiach, nie będzie czekać z odblokowaniem pieniędzy na rozstrzygnięcia sądowe. Ulgi na przejazdy pociągami dla pracowników spółek kolejowych oraz kolejowych emerytów póki co pozostaną do końca lutego. Dziś odbyło się spotkanie związkowców z pracodawcą. W mediacjach nie uczestniczył prezes Związku Pracodawców Kolejowych Krzysztof Mamiński. Podał się on do dymisji. Kolejarze nie ogłosili również decyzji o strajku generalnym. Ruch Palikota proponuje poseł Annę Grodzką na wicemarszałka Sejmu. Solidarna Polska posła Ludwika Dorna, kiedyś pełniącego już tę funkcję. Wybór kandydata na wicemarszałka Sejmu to efekt ubiegłotygodniowej decyzji klubu Ruchu Palikota o wycofaniu poparcia dla Wandy Nowickiej. Decyzja o tym jest pokłosiem przyjęcia przez nią nagrody w wysokości 40 tysięcy złotych. Warto rozważyć odstąpienie od nowej ustawy, by uniknąć ryzyka niekonstytucyjności. W ten sposób do kwestii tzw. związków partnerskich odniósł się prezydent Bronisław Komorowski. Warto pójść w kierunku nowelizacji ustaw istniejących, oświadczył prezydent. Wprowadzenie 47-dniowych urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli, ale bez zmiany pensum i ograniczenie nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany mają znaleźć się w karcie nauczyciela. Ostatecznie o jej kształcie zdecyduje parlament. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wraz z mieszkańcami województwa małopolskiego, samorządowcami oraz licznymi organizacjami apelują do premiera Donalda Tuska o zaniechanie planów sprzedaży polskich kolei linowych. Rząd chęć prywatyzacji tłumaczy dobrem spółki. Tymczasem polskie koleje linowe, oprócz tego, że przynoszą zyski, mają również dużą wartość symboliczną i historyczną dla Małopolski. Bogate gminy nadal będą płacić tak zwane janosikowe na rzecz biedniejszych samorządów. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że przepis, który wprowadza zasadę tak zwanego janosikowego, jest zgodny z konstytucją. Wniosek o zbadanie konstytucyjności złożyły Rady Miast Warszawy i Krakowa. Z udziałem niemieckiego eksperta od śladów krwi, Bernarda Brinkmana, przeprowadzono oględziny w domu uprowadzonego i zamordowanego Krzysztofa Olewnika w Drobinie w województwie mazowieckim. Opinia może pomóc w zweryfikowaniu przebiegu zdarzeń, jakie miały miejsce w domu Olewnika w noc jego uprowadzenia, czyli z 26 na 27 października 2001 roku. Prokuratura apelacyjna w Gdańsku umorzyła postępowanie wobec Henryka S., jednego z policjantów, który zajmował się sprawą Krzysztofa Olewnika tuż po jego uprowadzeniu. Śledczy doszli do przekonania, że mężczyzna nie popełnił przestępstwa. W wyniku gwałtownych wichur, które przechodzą nad Polską, zginęła jedna osoba. Na Dolnym Śląsku zginął pracownik leśny przygnieciony zwalonym przez wiatr drzewem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem, najbardziej odczuwalnym w województwach zachodnich. Pułkownik Marek Powalski, pracownik stałego przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO, został wybrany na przewodniczącego Komitetu Budżetowego Paktu Północnoatlantyckiego. Komitet Budżetowy obok Komitetu Inwestycyjnego jest najważniejszym gremium odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami finansowymi sojuszu. Polscy i afgańscy komandosi zatrzymali rebelianckiego dowódcę. 22 grudnia brał on udział w ataku na patrol, w którym rannych zostało 3 polskich żołnierzy. Poinformowały służby prasowe polskiego kontyngentu w Afganistanie. To kolejny talibski przywódca, który został zatrzymany przez polskich komandosów i szkolonych przez nich afgańskich antyterrorystów w prowincjach Ghazni i Paktika. Minister obrony Czech w latach 2009-2010 Martin Bartak został oskarżony przez prokuraturę o składanie korupcyjnych propozycji jednemu z producentów ciężarówek. Razem z byłym ministrem oskarżono o korupcję szefa czeskiej firmy zbrojeniowej, który pośredniczył w aferze łapówkarskiej. Siły specjalne rosyjskiej policji OMON rozproszyły radykalnych opozycjonistów, którzy próbowali zorganizować w centrum Moskwy manifestacje w obronie prawa do zgromadzeń. Zatrzymano kilkanaście osób. Radykalne formacje próbują kontynuować strategię 31. To jest tradycja organizowania w ostatnim dniu każdego miesiąca liczącego 31 dni manifestacji w obronie zapisanego w artykule 31 Konstytucji Federacji Rosyjskiej prawa do zgromadzeń. Łotewscy parlamentarzyści przyjęli pakiet ustaw dotyczących wprowadzenia w kraju euro. Regulują one kwestie dotyczące procesu przystąpienia tego kraju bałtyckiego do Eurolandu oraz wymiany łatów. Łotwa chce wprowadzić wspólną walutę od 2014 roku. Ukraińska opozycja będzie domagać się umożliwienia wyjazdu byłej premier Julii Tymoszenko na leczenie za granicę, oświadczył jeden z przywódców opozycyjnych w parlamencie, Arsenij Jaceniuk. Według polityka wyjazd za granicę jest dla więzionej Tymoszenko kwestią przeżycia. Tymoszenko została skazana na karę więzienia za nadużycia przy zawieraniu umów gazowych z Rosją w 2009 roku. Japońskie linie All Nippon Airways, posiadające największą flotę Boeingów 787, których loty od 16 stycznia są zawieszone przez awarie związane z akumulatorami, podały, że straciły 15 milionów dolarów dochodu z powodu odwołanych w tym miesiącu lotów. Jeden z największych przewoźników w Azji przyznał, że nie wie, kiedy najnowsze i najbardziej zaawansowane technologicznie samoloty Boeing Dreamlinery wznowią loty. Syria i Iran zagroziły Izraelowi odwetem za atak lotniczy na terenie Syrii. Według źródeł izraelskich celem ataku był konwój samochodów z rakietami przeciwlotniczymi dla bojowników libańskiego Hezbollahu. Syryjski ambasador w Libanie powiedział, że Damaszek może z zaskoczenia odpowiedzieć na atak. I tą wiadomością kończymy skrót informacji z kraju i ze świata. Dziękuję za uwagę.